Panzerkampfwagen 6 B Königstiger. Zwierzę Henschel ważyło prawie 70 ton. Z gąsienicami bojowymi 800 mm. Miał 3,75 metra szerokości, nieco ponad 3 metry wysokości oraz oszałamiające 10 metrów i 29 cm. Panzerkampfwagen 6 B Tiger 2, tak zwany Königstiger, czyli Tygrys Królewski. To największy i najcięższy czołg II wojny światowej, który został użyty w walce. Owoc wygranego przez firmę Henschel przetargu znalazł się w produkcji seryjnej na początku roku 1944. Z racji, że alianci nie próżnowali i bombardowali ostro miasto Kassel, gdzie mieściła się fabryka Henschla, Niemcy zdołali jedynie wyprodukować 487 egzemplarzy. A warto zaznaczyć, że to ostatni niemiecki czołg produkowany seryjnie w czasie II wojny światowej. Kiedy w lutym 1944 roku trafił do pierwszych jednostek, żołnierze okrzyknęli model Tygrysem Bengalskim, czyli Königstiger, ale już wkrótce przyjęto je nazywać Tygrysem Królewskim. Pięcioosobowa załoga dzięki silnikowi o mocy 700 koni mechanicznych pokonywała teren z prędkością 20 km na godzinę. Zbiornik paliwa mieszczący 860 litrów dawał 80 km zasięgu w terenie. Brody głębokości 4 metrów pokonywał jadąc po dnie, dzięki kominowi powietrznemu. Wyposażony był w armatę 88 mm. Niekwestionowanym plusem był pancerz mający 15 cm grubości, a miejscami nawet 18 cm, czyli był nie do przebicia przez jakiekolwiek alianckie działo, nawet z bliska, a nachylenie pancerza utrudniało jego przebicie. Wady czołgu to gigantyczna waga, znikoma mobilność, jak i przyciążony, psujący się często silnik. Hitler uważał, że czołgi przechylą szale zwycięstwa na jego stronę. Niestety, cudowna broń znowuż taka cudowna nie była. Horten Ho-229. Zbliżająca się klęska Niemiec spowodowała, że Hitler coraz bardziej pokładał nadzieję w cudownej broni. Horten Ho-229 był tworzony pod koniec wojny. Latające skrzydło Hitlera było pierwszym przełomowym, wyprzedzającym swoją epokę, niewidzialnym dla radarów odrzutowcem w technologii stealth. Zatrzymanie niemieckiej ekspansji zdopingowało Hermana Göringa do stworzenia samolotu, który wpisałby się w jego narrację 3x1000, gdzie aeroplan miał z założenia przynosić 1000 kg bomb z prędkością 1000 km na godzinę na odległość 1000 km. Samolot był pomysłem dwóch zapaleńców lotnictwa i pilotów, braci Waltera i Weinmara Hortenów. W Hortenie Ho-229 zastosowali dwa silniki odrzutowe z obu stron kabiny pilota. Koncepcję z bombowca sprowadzono do bardzo potrzebnego myśliwca. Technologia ta nie wpłynęła na losy wojny, ale na pewno wpłynęła na losy Amerykanów, którzy znalezione dwa modele przewieźli do siebie. Pierwszego oblotu dokonano w 1944. Potrafił rozwinąć prędkość maksymalną 977 km na godzinę, mieć zasięgu ponad 1900 km. Uzbrojony był w dwa działka 30 mm i dodatkowo mógł wziąć dwa razy po 500 kg bomb. Pancernik typu H. Planem Hitlera było rozbudowanie Kriegsmarine do tego stopnia, aby pokonać brytyjską Royal Navy. Między innymi pancernik typu H miał to zagwarantować. Pancernik H-44 miał być najpotężniejszym pancernikiem wszechczasów. Wyporność 131 tysięcy ton, długość 345 metrów, prędkość maksymalna 30 węzłów. Przewidywano działka kalibru 508 mm. Projekt jednak nie wyszedł poza fazę planowania. Po wybuchu II wojny światowej zarzucono pracę nad budową gigantycznych artyleryjskich okrętów nawodnych. Średniopłat wolnonośny z zakrytą kabiną Junkers Ju-287. To samolot bombowy, dość wyjątkowy, chociażby ze względu na to, że był jednostką o napędzie odrzutowym, ale przede wszystkim był pierwszym samolotem posiadającym skrzydła o ujemnym skosie. Pierwszy raz wzleciał w powietrze w pierwszej połowie sierpnia 1944 roku. Samolot mógł rozpędzić się maksymalnie do 559 km na godzinę, osiągnąć pułap 10 800 metrów, czy mieć zasięgu 1500 km. Niestety, nadciągnęło wojsko sowieckie i prototyp dostał się w ręce Moskwy. Po wojnie niemieccy jeńcy, inżynierowie pomogli Sowietom stworzyć ich odpowiednik OKB-1 EF-140. Rurstahl X4. Pierwszy taki pocisk kierowany przewodowo w zasadniczej części lotu. Cechowało pocisk bardzo wysokie szanse trafień. Ten wybuchał w odległości 7 metrów od bombowca, co powodowało całkowite zniszczenie celu. Opracowano pocisk w latach 1942-44. Takich kierowanych pocisków rakietowych powietrze-powietrze X4 wyprodukowano raptem 100 sztuk. Chciano ich używać w jednomiejscowych myśliwcach, ale zbyt trudne było jednoczesne pilotowanie samolotu i naprowadzanie pocisku. Pocisk zdalnie sterowany przewodowo ważył 59 kg. Miał długość niemal 2 metrów, no i rozwijał prędkość do 1000 km na godzinę, mając przy tym zasięgu nieco ponad 3 km. Prawdopodobnie jakichś użyto w ostatnich tygodniach wojny, ale brakuje na to dowodów. Zdołano wyprodukować ponad 1000 korpusów, ale przez to, że fabrykę BMW zbombardowano, nie można było liczyć na jakże niezbędne silniki. Sonnengewehr, czyli broń słoneczna. To teoretyczna broń orbitalna, która wykorzystywać miałaby wklęsłe lustro zamontowane na satelicie. Tym sposobem skupione światło słoneczne na nieznacznym obszarze na Ziemi miało siać spustoszenie, niszcząc cele i zabijając wszystko, co by się napotoczyło po drodze. W 1929 roku niemiecki fizyk Hermann Oberth rozwinął koncepcję stacji orbitalnej, gdzie umieszczone 100-metrowej średnicy lustro miałoby smażyć, co dusza zapragnie, na małym obszarze na Ziemi. Kiedy Hitler się o tym dowiedział, wyraził zgodę, by się w temat wgryźć. Broń słoneczna, czyli Sonnengewehr, miał być częścią stacji orbitalnej znajdującej się 8200 km nad Ziemią. Naukowcy kalkulowali, że dałoby się zniszczyć obszar wielkości 9 km. Przykładowo rozważano zagotowanie pewnego obszaru oceanu, czy wypalenie całego miasta. Niemieccy naukowcy, kiedy trafili w ręce Amerykanów, przyznali, że według ich kalkulacji taki Sonnengewehr można byłoby ukończyć w ciągu 100 lat. Sturmgewehr 44. Karabinek STG-44 to niemiecki karabinek automatyczny wprowadzony do uzbrojenia w 1943 roku. Wyprodukowano łącznie ponad 425 tysięcy egzemplarzy. To jeden z pierwszych karabinków automatycznych na nabój pośredni wprowadzonych do uzbrojenia. W praktyce mógł wystrzelić 100 nabojów na minutę, choć w teorii mógł i 470. Ciekawostką może być to, że istniała do tego karabinku specjalna nakładka przeznaczona do oddania mniej więcej 300 strzałów. Była to kątowa lufa do strzelania z czołgu i była wygięta pod kątem 30 stopni. Pod koniec wojny Niemcom wyjątkowo mocno zależało na szybkiej, taniej produkcji, co udało im się. Produkcja jednej sztuki STG-44 w 1944 roku zajmowała 14 godzin roboczych i koszt wynosił zaledwie 70 marek. Vampir ZG-1229, czyli celownik noktowizyjny mocowany do karabinu STG-44. I tak, było to pierwsze urządzenie tego typu na świecie. Wszedł do uzbrojenia w lutym 1945 roku. Oprócz tego, że składał się z celownika, to również miał lampę emitującą światło podczerwone. Samo to ważyło niemal 2,5 kg, a do tego jeszcze trzeba doliczyć baterię do lampy, pojemnik, no i transformator, co oznaczało dodatkowe 13 kg. Takich celowników noktowizyjnych Vampir wyprodukowano niewiele ponad 300 sztuk. Silberfogel America Bomber. Co prawda niezrealizowany, ale bombowiec międzykontynentalny. W zamyśle miał być wystrzeliwany z 3-kilometrowej wyrzutni pod kątem 30 stopni. Na pułapie 1500 metrów przy prędkości 1850 km na godzinę uruchamiano główne silniki rakietowe. Tym sposobem Silberfogel trafiał na wysokość 145 km nad ziemią, rozwijając prędkość 21800 km na godzinę. Tylko rzecz jasna po to, aby zrzucić Amerykanom na łeb bombę ważącą 4000 kg. Następnie, odbijając się od atmosfery, Silberfogel miałby lądować w zaprzyjaźnionej Japonii. Z analiz, jakie przeprowadzono po wojnie, wynika, że konstrukcja nie przetrwałaby wchodzenia w atmosferę. Niemieccy inżynierowie się pomylili przy kalkulacji i zaniżyli temperatury przy ponownym wejściu w atmosferę. Temat by załatwiła osłona termiczna, który oznaczać by musiała zmniejszenie i tak dość skromnego ładunku bojowego. Messerschmitt ME-163, samolot napędzany silnikiem rakietowym. Był pierwszą maszyną, na której przekroczono w locie 1000 km na godzinę. Dokonano tego w 1941 roku, osiągając niemal 1004 km na godzinę. Jednomiejscowy średniopłat bezogonowy był pierwszym samolotem myśliwskim z napędem rakietowym zastosowanym bojowo podczas II wojny światowej. Niewątpliwie największą zaletą maszyny była prędkość, co dawało przewagę nad aliantami, ale o skutecznym ostrzale nie mogło być mowy. Najczęściej ataki kończyły się niepowodzeniem. Zasięg 100 km był na korzyść aliantów. Jako że jednostki broniły przede wszystkim lotnisk, to alianci, wiedząc, na których lotniskach te ME-163 występują, omijali je z daleka. Lądowanie często pilotom sprawiało problemy. Większość strat wynikała właśnie z wypadków przy lądowaniu. Na koniec ostatnia cudowna broń w tym odcinku, ale już nie niemiecka, a rumuńska. Resita Model 1943, 75 mm. Rumuńskie przeciwczołgowe działo. Przeciwczołgowe stanowi mieszankę technologii niemieckich, sowieckich i rumuńskich. Niektórzy historycy sugerują, że broń należy uznać za najbardziej wszechstronną w swojej klasie z czasów II wojny światowej, gdzie przewyższała sowieckie, niemieckie, a nawet zachodnie odpowiedniki. Wyprodukowano ponad 370 egzemplarzy. Siedmioosobowa obsługa wystrzeliwała 20 pocisków na minutę na odległość 12 km, gdzie prędkość wylotowa wynosiła nieco ponad kilometr na sekundę. Działo również trafiło do rumuńskiego niszczyciela czołgów Marsal 12. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, jak nie, to w dół, a jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. Subskrybujcie, jeśli chcecie wiedzieć więcej. Dajcie znać, czy chcecie kolejny odcinek z serii cudownych broni Hitlera, a my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was wypisze w komentarzu, która cudowna broń Hitlera podobała się najbardziej. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.